Strona 673, psalm 112, który śpiewaliśmy zresztą. Przeczytam pierwszy werset. Alleluja! Błogosławiony mąż, który boi się Pana i rozmiłował się w Jego przykazaniach. Potomstwo Jego będzie możne na ziemi. Pokolenie prawych będzie błogosławione. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za słowo. Prosimy, abyś zechciał nas pokierować, poprzez nie zachęcić, przestrzec. Dziękujemy Ci, że w tych dziwnych okolicznościach, w obecnej dyspensacji, obecnego okresu historycznego, Twoja łaska w tym cudowniejszy sposób się wypracowuje. Prosimy, zechciej teraz oświetlić nasze toporne umysły. Amen.
Amen.
Słuchajcie, żyjemy w dziwnych czasach i ten okres historyczny, czy dziwność tego okresu historycznego wynika z tego faktu, że chodzimy, jak wielokrotnie mówiliśmy, chodzimy do tych samych sklepów, ubieramy się w te same rzeczy, wierzący, niewierzący, ci, co są obmyci krwią, ci, co nie są obmyci krwią Chrystusa. Używamy tych samych słów, jeździmy tymi samymi markami samochodów i wydaje się, że te różnice są takie jakieś, może za wyjątkiem BMW, nie, ale wydaje się, że te różnice są jakieś takie niejasne, zatarte. No i gdyby to się tylko chociaż sprowadzało do takich rzeczy, że się ubieramy w tych samych sklepach i tak dalej, i tak dalej. Gdyby to się do tego sprowadzało, ta dziwność, znaczy się, tych czasów, ale zwróćcie uwagę, że nawet wierzący, za bardzo nie można powiedzieć, że wśród nas na przykład nie ma tych grzechów, które są na świecie. Wydaje się, że nawet w takiej sytuacji, w której już powinno być inaczej i jest inaczej, to jednak do końca tak nie jest inaczej. Czyli pytanie jednak jest kłopotliwe w pewnym sensie. To na czym polega ta różnica? To gdzie ta różnica się znajduje? No przecież jest różnica. Wiemy intuicyjnie, wiemy też w jaki sposób ją dostrzegamy. Na czym w końcu ta różnica polega? Jak ktoś kiedyś powiedział filozoficznie, ale bardzo mądrze, żeby to, co jest cudowne, mogło jawić się jako cudowne, to, co jest zwykłe, musi się jawić jako zwykłe. I teraz zwróćcie uwagę, że właśnie w tym kontekście, gdzie pozornie, na pozór wszystko jak gdyby wygląda tak samo i tych różnic na pierwszy rzut oka nie widać, że właśnie w tym kontekście, czyli w tym obecnym kontekście naszego życia, Boża łaska wypracowuje się z tym większą chwałą. Tym bardziej jednak są miejsca, gdzie ją widać w szczególny sposób. Dzisiaj ten psalm będzie mówił o szczęściu, jaka jest droga do szczęścia, czym jest szczęście. I niby, że używamy tego samego języka, cała ludzkość, to jednak wiele z naszych definicji jest bardzo różnych. Ten psalm to jest kolejny psalm, który jest akrostychem, czyli psalm o bardzo precyzyjnej strukturze, którego każda linijka rozpoczyna się od kolejnej litery alfabetu hebrajskiego. I pytanie, które tak naprawdę przed nami stoi, to gdzie jest błogosławieństwo i gdzie jest szczęście na tym świecie? I widzicie, wszyscy pragniemy szczęścia, świat ugania się za szczęściem, próbuje odnaleźć wszystkie jego składowe, a składowe szczęścia to może być pokój, bezpieczeństwo, czy poczucie bezpieczeństwa, radość, czy na przykład spełnienie. Wszystkie te rzeczy są, czy składają się na szczęście. Świat jednak poszukuje tych rzeczy bezskutecznie. W zasadzie nic nie cieszy, nic nie raduje i nic nie jest w stanie umniejszyć tego ciągłego stresu. Czasami nam się naprawdę czasami wydaje mi się, że nie jesteśmy świadomi tego, w jak wielkim strachu i lęku żyją ludzie wokół nas. Ciągle targani strachem, ciągle targani lękiem. Czy to do bezpieczeństwa pracy, czy to do zdrowia, związane ze zdrowiem. Czy to w jaki sposób będę spłacał kredyt w przyszłości, czy aby moje bezpieczeństwo mojej pracy nie stanowi w ogóle zagrożenia, że znajdę się pod mostem. Czasami nam się wydaje, czy po prostu zapomnieliśmy już, jak wiele lęku, jak wiele właśnie tego stresu wokół nas ma miejsce. Psalmista nie zasugeruje nam, tylko powie nam, gdyż jest to objawienie od Boga, powie nam, że kluczem do szczęścia i błogosławieństwa jest coś, z czym akurat świat nie chce mieć nic wspólnego. To jest jedna rzecz, świat będzie szukał szczęścia w każdej rzeczy, wszędzie, w każdym miejscu, ale w tym jednym miejscu, czy do tego jednego miejsca źródła na pewno się nie uda. A tym jednym miejscem jest właśnie objawienie z góry. Pójście za głosem, który z nieba przemawia. I tak naprawdę w tej całej różnorodności świata wszystko da się jednak podzielić na dwie kategorie, że albo będziesz szedł za objawieniem, które jest z nieba, które do ciebie z nieba dochodzi, albo będziesz szedł za swoim własnym głosem, za głosem, który przemawia z twojego własnego serca. I teraz zobaczcie, pierwszy werset. Alleluja, błogosławiony mąż, który boi się Pana i rozmiłował się w jego przykazaniach. To są jak gdyby dwie strony tej samej monety. Bojaźń Pana i miłość jego przykazań, czy umiłowanie jego woli. Tak naprawdę nie można mieć jednego bez drugiego. Pamiętacie jeszcze zeszłotygodniową definicję Sebastiana bojaźni Pana? Ktoś pamięta? Przypadkiem? Niektórych osób nie było. Pamiętacie definicję bojaźni Pana? Bojaźń Pana to cenić sobie relację z Panem. Czyli upatrywać utraty tej relacji, czy jakieś zachwianie tej relacji, jako postrzegać to jako zagrożenie. Tak więc bojaźń Pana to cenić sobie relację z Panem, czyli zważać na Niego, zważać na Jego przykazanie. I tutaj, jak czytamy, błogosławiony mąż, który boi się Pana, czyli dla którego Pan jest ważny i relacja z Nim. I oczywiście to jest o tym samym mowa. I rozmiłował się w Jego przykazaniach. Czyli nie jest obojętny, jeśli chodzi o Jego przykazania. Wola Boża nie jest czymś, co może być, ale nie musi. Ale w bardzo jednoznaczny sposób jest tutaj stwierdzone, że ten, który boi się Pana, również miłuje Jego przykazania, czyli lgnie do Jego przykazań. Posłuszeństwo, innymi słowy, idzie w parze z zaufaniem. To są dwie nierozłączne rzeczy. Nie ma czegoś takiego jak zaufanie Bogu, ufanie Bogu, bojaźń Boża bez posłuszeństwa. I teraz, począwszy z wersetem drugim, poddam wam, co często się dzieje ostatnio, poddam wam, iż werset pierwszy, zwłaszcza drugi, rozpoczyna chiazm. I dlatego będziemy parami omawiać końcówkę i początek, z końca i z początku tego psalmu. I teraz zobaczcie, potomstwo Jego, ten, który boi się Pana, który miłuje Jego przykazania, potomstwo Jego będzie możne na ziemi. Czyli nie będzie jakimś takim niezauważonym, niczym, bez znaczenia, ale będzie możne na ziemi. Pokolenie prawych będzie błogosławione. Tak więc szczęście, o którym mowa w pierwszym wersecie, błogosławieństwo, o którym mowa, czyli błogosławieństwo wynikające z relacji z Bogiem, z więzi z Bogiem, to szczęście nie staje się, zwróćcie uwagę, udziałem jedynie tego, który miłuje Boże przykazania. Czyli nie dotyczy tylko Jego samego, nie kończy się na Nim, ale owocuje również w przyszłych pokoleniach. Czyli Boża obietnica jest taka, iż przyszłe pokolenia również będą czerpały z owoców umiłowania prawa swoich rodziców. Potomstwu, innymi słowy, powiedzie się. I oczywiście, jakie jest pierwsze odniesienie tego wersetu? Pierwsze, ja bym powiedział pierwsze, choć na pewno nie jedyne, jednak pierwsze. Oczywiście chodzi tutaj o Mesjasza i jego potomstwo. Chodzi o Chrystusa i jego potomstwo, którym my jesteśmy. Ci, którzy narodzili się z wody, z ducha, mają uczestnictwo w wielkiej chwale. I zwróćcie uwagę, że zarówno ten werset, jak i kolejne, które za chwilę przeczytamy, będą miały do czynienia z czym? Ze wzrostem, z pomnażaniem, z wzrostem. I to jest coś, co niewątpliwie Słowo Boże uczy wszędzie, niemalże na każdej stronie, że Królestwo Boże nie będzie zanikało, nie będzie jakieś znikome, nie będzie zaznaczało swojej, to znaczy jego znaczenie nie będzie upadało, ale wręcz odwrotnie. Czyli wbrew temu, co widzimy wokoło, wbrew temu, co TVN24 mówi, a to gender, a to jakaś tęcza na Placu Zbawiciela, a to, a to tamto. Wydaje się, że nigdzie nie ma żadnego rozsądku, ani w Polsce, ani na świecie, wszędzie jedni głupieją po prostu bardziej od drugich. Prawda jest jednak taka, że Kościół i przesłanie, które on niesie, będzie wzrastało i te rzeczy, które wydają się tak mocarne, tak popularne, staną się niczym. Zwróćcie uwagę też na to, że struktura naszego Kościoła jest jak gdyby pionierska, my jako Kościół. Czyli w zasadzie wszyscy, może tam jakiś jeden wyjątek, ale w zasadzie wszyscy jesteśmy pierwszym pokoleniem, które miłuje Boże przykazania. Jak tu siedzimy? Pierwsze pokolenie. I różnie nam to wychodzi. Czasami robimy jakieś głupoty, nieraz nam się nie udaje z tym miłowaniem Bożych przykazań. Ale to, co się wśród nas dzieje, tych pionierów, wśród nas również wzrasta nowe pokolenie, którego oddanie Panu Jezusowi w przyszłości, już teraz i w przyszłości, można powiedzieć, będzie zjawiskowe. Mówię o naszym Kościele, mówię o Kościele w Poznaniu, w Gdańsku. Czyli rodziny, które założą dzisiejsze dzieci, będą, mówiąc zwykłym językiem, będą o tyle normalniejsze i o tyle spokojniejsze od naszych. Czyli Bóg prowadzi nas ku większej chwale i to jest coś, moim zdaniem, czego możemy z wielką ekscytacją oczekiwać, tego, co Bóg jeszcze w przyszłości, w przyszłych pokoleniach uczyni poprzez dzieci, czy w życiu naszych dzieci, dzieci naszego Kościoła. Oczywiście, jeśli dzisiaj dochowamy wierności, ale rodziny, dzieci naszych rodziny, dzieci naszego Kościoła, w naszych kościołach nie będą takie jak nasze rodziny, ale będą o tyle bardziej oddane Chrystusowi. To będzie zjawisko, które będzie o tyle niesamowite do postrzegania. Czyli nadchodzą rzeczy, które zgodnie z przesłaniem tego psalmu będą pełne chwały, ale można powiedzieć, będą pełne większej chwały niż ta, którą radujemy się obecnie. Czyli Bóg prowadzi nas, jak czytamy, gdzie indziej z chwały w chwałę. I tak naprawdę to my możemy się modlić słowami tej starożytnej modlitwy, wystarczyłoby, Panie, której refren dokładnie tak brzmi, it would have been sufficient. Wystarczyłoby, Panie, byłoby wystarczyło, Panie, gdybyś zrobił to. Ale nie. Ty bierzesz nas i zabierasz nas ku jeszcze większej chwale. I później kolejny raz się pojawia ten refren. Wystarczyłoby, Panie, gdybyś tylko do tego miejsca mi pobłogosławił. Ale nasz Bóg nie jest takim Bogiem, ale zabiera nas nawet z tego miejsca, które już i tak obfituje w chwałę, ku jeszcze większej chwale, jak właśnie ten psalm mówi. Ten werset mówi, potomstwo jego będzie możne na ziemi, pokolenie prawych będzie błogosławione. Czyli nie tylko Tobie będę błogosławił, ale będę błogosławił tym, którzy po Tobie nadchodzą. Ale teraz zobaczcie, jakże odmiennie dzieje się pośród tych, którzy mają inne, powiedzmy, podejście do życia. Zwróćcie uwagę na werset 10. Bezbożny widzi to i gniewa się, zgrzyta zębami i marnieje. Życzenie bezbożnych w niwecz się obróci. Ciekawa rzecz, jak powiedziałem, która się dzieje, dziwna rzeczywistość. Dlaczego dziwna? Dlatego, to nie jest naturalne, żeby dobro mieszkało w tak bezpośredniej bliskości zła. To jest coś bardzo nienaturalnego, coś, co jest tylko przez jakiś czas, przez jakiś okres, a później nigdy już coś takiego się nie powtórzy. Dobro zostanie sądem, zło zostanie sądem oddzielone od dobra. Bezbożny widzi to i gniewa się. Czyli widzi to, bezbożny jest w bezpośrednim sąsiedztwie tych rzeczy, jest w stanie dostrzegać to, co się dzieje, czyli jest w stanie dostrzegać co? Jest w stanie dostrzegać Boże błogosławieństwo nad pobożnym i jego reakcja jest gniew. Bezbożny widzi powodzenie, szczęście, pokój i słuchajcie, nie pozostaje obojętny. To nie jest tak, niech nam się nie wydaje, że ja mam swoje życie, ty masz swoje życie. Po prostu żyjmy swoimi życiami. Żyjmy swoim życiem tak, jak to się podoba. Zostawmy siebie nawzajem w spokoju. Nic z tych rzeczy. Nawet w Ameryce. Słuchajcie, na uczelniach w Stanach, zwłaszcza tych stanowych, większość kadry wydaje się być jakaś proaborcyjna, jacyś komuniści, socjaliści proaborcyjni. Mój znajomy uczy na jednej z nich matematyki. Nie jest proaborcyjny, nie jest chrześcijaninem, nie jest komunistą. Ale pewnego razu miał taka sytuacja się wydarzyła w pokoju nauczycielskim. Odebrał telefon od żony i zakończył spokojną rozmowę z żoną słowami: no to do zobaczenia wkrótce, kochanie. Obok siedziała nauczycielka, rozwiedziona kilka razy, promująca różnego rodzaju jakieś liberalne posunięcia na uczelni, która natychmiast z wściekłością zareagowała. I niestety nie wypada tego powtórzyć, co ona powiedziała teraz na kazaniu, choć tak naprawdę nie jej słowa, ale jej język ciała mówił najwięcej. I ona tylko krzyknęła: och, jaką wspaniałą, tu było inne słowo, jaką wspaniałą miłość macie. I wydawałoby się, że Ameryka, wszyscy zostawiają siebie w spokoju, a jednak ona nie wytrzymała. Kiedy zobaczyła, że ktoś może mieć spokojną miłość, spokojną więź i relację, że komuś może na kimś zależeć, i my podobnie, słuchajcie, nie łudźmy się. Bezbożni nie pozostają obojętni. Bezbożni doskonale widzą to błogosławieństwo, które jest waszym udziałem. Doskonale wiedzą, że tego błogosławieństwa są pozbawieni. Co więcej, że sami tego błogosławieństwa się pozbawili. Tak więc wasze szczęście rodzinne, małżeńskie, cokolwiek, jakiś pokój, na pewno nie pozostaje niezauważone. nie umyka to ich uwagi. Tak więc nie bądźmy naiwni. I teraz tak jak przeczytaliśmy, bezbożny widzi to i reakcją jest gniew. Więcej można powiedzieć, że jest to zawistny gniew. Gniew, który nie może mieć tych rzeczy, które usiłuje zniszczyć i wiecie, bierze gniew, który bierze gwóźdź i rysuje Porsche. Nie mogę mieć Porsche, przynajmniej ty nie będziesz miał. I teraz niestety mamy dalszy ciąg tego wersetu. Dalszy ciąg tego, z czym, jaka jest reakcja bezbożnego. Bezbożny widzi błogosławieństwo, gniewa się, zgrzyta zębami i marnieje. Życzenie bezbożnych w niwecz się obróci. Tak więc mamy gniew, ale gniew, który jest tutaj opisany, jest gniewem bezsilnym, można powiedzieć małym czy bezskutecznym. Im bardziej się gniewa, tak naprawdę, tym bardziej sam marnieje. Tym bardziej sam słabnie i pogrąża się w tym bagnie, w którym siedzi. Niech to nie umknie naszej uwadze, że 10, jak wam zasugerowałem, jest odpowiednikiem 2 wersetu. Także i tutaj odnosi się, 10 werset odnosi się do przyszłości. Bezbożny widzi to i gniewa się, zgrzyta zębami i marnieje. Życzenie bezbożnych czy plany bezbożnych w niwecz się obrócą. Tak więc to, co dotyczy przyszłości, planów, zamiarów, dziwnie nawet potomstwo w tym kontekście w ogóle nie jest wspomniane, spełznie na niczym. Czyli porażka staje się jego udziałem zamiast powodzenia. Zamiast, pamiętajcie, potomstwo, czyli przyszłość pobożnego będzie możne na ziemi. Tutaj w kontraście mamy wszystkie jego pragnienia i plany w niwecz się obrócą. Słuchajcie, trudno się oprzeć wrażeniu, że 10 werset to doskonały opis, no wiadomo, rosyjskiego, ale również polskiego, jakiegokolwiek innego rewolucjonisty czy socjalisty. Zwróćcie uwagę, czy nie. Bezbożny widzi to i gniewa się, zgrzyta zębami i co jedynie marnieje. Życzenie bezbożnych w niwecz się obróci. Taki typowy, zawistny, mały socjalista i rewolucjonista. Wydaje się, że właśnie to jest bardzo dobry obraz każdego komunisty uniwersyteckiego, którego tak naprawdę w żaden sposób nie należy lekceważyć. Po prostu siedzi, zzieleniały z zawiści, nie może mieć dworku hrabiego, to co? Przynajmniej narobi do wanny. Kiedyś moi znajomi, mąż pracował w ONZ-cie, mieszkali w Toronto, w Kanadzie, kupili sobie domek na Mazowszu. No i było kilka włamań, za którymś włamaniem właśnie odkryto coś takiego. I to już żona zdecydowała, że już ma dosyć czegoś takiego. Sprzedali posiadłość. No ale to jest zawiść. No, nie mogę mieć domu hrabiego, przynajmniej w taki sposób wejdę w posiadanie tego domu. Czyli w podsumowaniu można powiedzieć, werset 10, bezbożny widząc powodzenie ufającego Bogu, gniewa się. Gniewając się, odchodzi, przemija. Werset 3. Dostatek i bogactwo są w domu Jego, z drugiej strony, a sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Czyli dostatek i bogactwo, powodzenie jest cechą jego domu. Powodzenie tak naprawdę, które ma swoje źródło w ufności Bogu. Jeśli ufasz Bogu, co to znaczy? To znaczy, że nie jesteś bałwochwalcą, czyli nie miłujesz pieniędzy ponad wszystko. Pieniądze nie są dla ciebie najważniejsze. Ważniejsze jest kilka rzeczy o wiele bardziej ważnych, ważniejszych od pieniędzy. gdzie znajduje się Twoje bezpieczeństwo. No, twoje bezpieczeństwo jest w Panu i dlatego jesteś uwolniony, stajesz się uwolniony, aby rozdawać według Bożego przykazania. Co więcej, jak widzimy, sprawiedliwość Jego jest nieprzemijalna. Nigdy Mu nie będzie zapomniane to, co robi. Dostatek i bogactwo są w domu Jego, a sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Czyli niebo widzi w podsumowaniu i niebo pamięta. I teraz werset 9. Ten, który kocha Pana, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki, czyli ponownie Jego sprawiedliwość jest nieprzemijalna, potęga Jego przybiera na znaczeniu. W zasadzie możemy zauważyć, że w tym 9 wersecie mamy jak gdyby mini-chiasm, mini-strukturę symetryczną. W sercu znajduje się sprawiedliwość, Jego trwa na wieki. Nigdy nie zostanie Mu to przemilczane, zapomniane. Ale zobaczcie, to jest dopiero może budzić wściekłość i zawiść. Sprawiedliwy szczodrze rozdaje, udziela ubogim. I 9c, potęga Jego przybiera na znaczeniu. Czyli wydaje się, jak na złość. Nie dość, że rozdaje ubogim, nie dość, że się dzieli, to jeszcze Mu nie brakuje. To jeszcze to powodzenie Jego wzrasta, jak na złość zawistnika, który stoi obok. Werset 4 i 8. Światło świeci prawym w ciemności. On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy. W ciemności świeci światło. Można powiedzieć, od razu się kojarzy z jednym. Ci, którzy bardzo lubią Władcę Pierścieni, tak jak Frodo w jaskini. Jest światło, którego nie sposób zgasić. Jest światło, które stanowi pocieszenie. Jest światło, które stanowi nadzieję. Światło, które rozprasza tak naprawdę mroki pełne zagrożeń. Tak to się dzieje, że mroki i wyzwania mogą sprawić, czy zwykle sprawiają większą nerwowość, wściekłość i kąsanie. Tak naprawdę to jest reakcja tych, którzy dla których stres jest ostatecznym fundamentem, po którym się poruszają. Podczas gdy światło świeci prawym w ciemności. Prawi też przechodzą przez ciemność, też przechodzą przez próby, ale rezultatem, ale owocem tych prób jest łaskawość, miłosierdzie i sprawiedliwość. Czyli rzeczy, które są zupełnie odwrotne od tego, co świat mówi. Świat mówi, no musisz być twardy, musisz dbać o swoje, musisz nie dać sobie w kaszy dmuchać, musisz być naprawdę, musisz zadbać o siebie, bo inaczej to ci na łeb wlezą i tak dalej, i tak dalej. Podczas gdy zwróćmy uwagę, że tutaj jest zupełnie co innego. Światło świeci prawym w ciemności. On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy. Ta ciemność wcale nie sprawia, że zaczyna zachowywać się inaczej. I teraz 8 werset. Ta ciemność, czy w pośrodku tych prób i ciemności, spokojne jest serce jego, nie boi się, aż spojrzy z góry na nieprzyjaciół swoich. Czyli końcowy rezultat tego spokoju, braku strachu, pokoju jest zwycięstwo nad tymi, którzy chcieliby go zniszczyć. Werset 5. Szczęśliwy mąż, który się lituje i pożycza, prowadzi swe sprawy zgodnie z prawem. I 7. Nie boi się złej wieści. Serce jego jest mocne, ufa Panu. Szczęśliwy jest ten, który pożycza, nie ten, który zachłannie wszystko, trzyma przy sobie, który zachłannie kalkuluje wszystko dla jakiegoś iluzorycznego, rzekomego zysku, który straci pożyczając. I oczywiście zawsze każda pożyczka oznacza ryzyko. Z każdą pożyczką związane jest ryzyko, że nie dostaniemy tej rzeczy z powrotem w takim stanie, w jakim pożyczyliśmy. Co więcej, trzeba pokory, żeby pożyczać też. Dlaczego? Dlatego, że pożyczka oznacza łaskę. Pożyczka oznacza łaskawość w stosunku do innych, raczej niż wyrachowanie, raczej niż stwierdzenie, powinieneś sam zadbać, żeby mieć. Ten, który umiłował Boże przykazania, ten, który boi się Pana, czyli ten, który jest w bliskiej więzi z Panem, jest, czyli nabiera cech charakteru takich jak jego Pan. Czyli lituje się tak jak Bóg. Jest miłosierny, jest łaskawy, słyszy tych, którzy są potrzebujący. I nie boi się. Tak więc, słuchajcie, ten psalm nie mówi o jakiejś utopii, bynajmniej, ale jak widzimy w kilku miejscach tego wersetu, jest pełno różnego rodzaju dylematów i niepokojów, z którymi sprawiedliwy ma do czynienia, ale wszystkie je dzięki ufności w Bogu jest w stanie przezwyciężyć. I teraz zbliżamy się do wersetu piątego, do wersetu szóstego. Bo nigdy się nie zachwieje, sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany. I teraz w samym sercu jest tak naprawdę cel naszej pielgrzymki. Czyli mamy opis, w jaki sposób należy pielgrzymować, w jaki sposób wygląda droga sprawiedliwego, w jaki sposób on pielgrzymuje do tego celu. I tutaj znajdujemy ten cel, ku któremu zmierzamy. Zwieńczenie naszych trudów, niepokojów, lęków. I tym zwieńczeniem jest czas, kiedy tak naprawdę wszystko zostanie poruszone. Słuchajcie, my zbliżamy się jako Kościół indywidualnie, również w historii całego świata, zbliżamy się do tej eschatologicznej czy kosmologicznej wielkiej zmiany. Nadejdzie czas, kiedy to, co wydaje się milczące i nieosiągalne, jakieś nieosiągalne gwiazdy, które milcząco spoglądały na największe okrucieństwa na Ziemi, jak gdyby obojętnie, jak gdyby nie zależało im na niczym, jak gdyby nie było niczego, tylko te gwiazdy milcząco spoglądające na Auschwitz. Nadejdzie dzień kalendarzowy w kalendarzu, kiedy wszystko to zostanie poruszone i usunięte z drogi. I wtedy nagle niebo bezpośrednio już, bez żadnych przeszkód, spojrzy na ziemię. Nadejdzie taki czas, kiedy coś takiego będzie miało miejsce. Że to, co wydawało się nieporuszone i niezmienne, zostanie wstrząśnięte, wręcz zabrane z drogi i ziemia stanie w bezpośredniej konfrontacji, już bez żadnych przeszkód, bez żadnych barier, w konfrontacji z niebem. I co wtedy? Jak czytamy w szóstym wersecie, on nigdy się nie zachwieje. Czyli jeżeli jest w tym porządku, jeżeli są w tym porządku rzeczy, które się nie zachwieją, doprawdy trudno takie znaleźć. Dlatego, że wszystkie one zostaną usunięte, zostaną poruszone, z przestrachu umkną. Podczas gdy On, sprawiedliwy, który się lituje, który pożycza, nigdy się nie zachwieje. Sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany. Dlaczego? Dlatego, że niebo nigdy nie zapomni sprawiedliwych, bo nie może zapomnieć. A z jakiej przyczyny? Dlatego, że nigdy nie zapomni Chrystusa. Niebo nigdy nie odrzuci Jego przyjaciół. Czyli w podsumowaniu, droga do szczęścia tak naprawdę prowadzi przez co? Droga, błogosławiona droga, to jaka droga? To jest droga, która prowadzi przez umieranie dla siebie, swoich pragnień i życie dla innych. A co to znaczy życie dla innych, żeby być życiem dla innych? Oczywiście chodzi o służenie. Służenie innym, rozdawanie innym, służenie poprzez czas, poprzez litość w każdy możliwy sposób. Słuchajcie, my mamy to przekleństwo, które staje się naszym udziałem, że bardzo często nam się wydaje, że nasza sytuacja jest szczególna. Ach ja już jestem tak utrapiony, ja już jestem taka zajęta, ja jestem taki chory, ja jestem tak upodlony różnego rodzaju. Naprawdę moja sytuacja jest wyjątkowa. I słuchajcie, to takie wmawianie sobie, że moja sytuacja jest szczególna, to właśnie to jest tym przekleństwem, które powoduje bardzo często, że nie umieramy dla innych, nie służymy innym, nie chwytamy za telefon, żeby zadzwonić i po prostu zapytać się, co słychać, co się dzieje. Nie robimy takich rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że często wydaje nam się, że właśnie ja jestem szczególny. Ja jestem naprawdę już, ja potrzebuję, innymi słowy, służby od innych. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje pouczenie. Prosimy, aby w nas był taki duch, jaki był w Tobie, Panie Jezu. Prosimy, abyśmy służyli raczej niż oczekiwali służby od innych. Prosimy o właściwą perspektywę, abyśmy raczej zapominali o sobie, myśląc o innych, abyśmy byli w stanie dostrzec innych i z inicjatywą służyć, prześcigać siebie wzajemnie w służeniu innym. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że Ty wypracowujesz te rzeczy w nas, że Ty sprawiasz, że nasze uparte, leniwe serca są przemieniane teraz, w tym czasie, na Twój obraz, na obraz nieba. Amen.